Teraźniejsza prawda numer 19, listopad, grudzień 1925 roku. Co znaczy to wszystko? Czy nie możecie znamion tych czasów rozeznać? Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 3. Ażeby można lepiej zrozumieć, nasz przedmiot wymaga tu pewnego wyjaśnienia. Mianowicie jest to prawdą w słowach to wszystko, i odnosi się to do zdarzeń między pańskim ludem od śmierci naszego drogiego brata Russella. Jakie więc mają znaczenia te nadzwyczajne wypadki między ludem w prawdzie od śmierci brata Russella? To jest właśnie myślą, którą włączamy w powziętą kwestię, jako nasz przedmiot. To znaczy, że ważne rzeczy działy się między pańskim ludem od pójścia brata Russella poza drugą zasłonę, a powyższy tekst na nasz przedmiot wyobraża, że te rzeczy mają być uznawane jako znaki czasów, na które powinniśmy zwrócić naszą uwagę, nasze wyrozumienie i naszą odpowiedzialność. Gdybyśmy nie uznawali tych wypadków za bardzo ważne i za całkiem różniące się od innych wypadków między ludem Bożym, nie pokazalibyśmy zdolności do zauważenia znaków czasów. A wyrozumienie takowych okaże się pomocą z wielu punktów zapatrywania. Mianowicie z punktu pomagania nam do powzięcia inteligentnego i od Boga gwarantującego stanowiska ku tym rzeczom i wynikających skutków z takowych. Nie można temu absolutnie zaprzeczyć, że nadzwyczajne rzeczy odbyły się od czasu, gdy brat Russell nas opuścił. Gdy był między nami w ciele, pokój był między nami. Byliśmy w tym czasie złączonym ludem. Miłowaliśmy ten sam stół prawdy, wyrabialiśmy jednakowego ducha społeczności, służyliśmy tej samej prawdzie tymi samymi ogólnymi sposobami. Były to rzeczywiście radosne dni uczty, społeczności, wzrastania i służby. Wszyscy mieliśmy jeden węzeł pokoju, tego samego ducha jedności, te same nadzieje wielkiego powołania, tę samą pracę służby, tego samego Pana, tę samą wiarę, ten sam chrzest i tego samego Boga Ojca, a wszystko to było radością dla serc naszych. Lecz w wielu tych względach nastąpiły zmiany i już nie jesteśmy więcej złączonym ludem i w wielu wypadkach nie wierzymy na równo w te same rzeczy, jak przedtem. Niektórzy z nas odrzucili niektóre dawniejsze prawdy, a na miejsce ich przyjęli nieharmonijne. Tak samo wiele z naszych dawniejszych praktyk niektórzy z nas usunęli, a na ich miejsce inne wprowadzili. Niektórzy z nas uczynili rewolucję przeciwko wielu naukom i zarządzeniom, jakie nasz Pan dał nam przez wiernego sługę. Wodzowie między nami, prawdziwi i fałszywi, porozdzielali nas, i dlatego widzimy, jak wiele rzeczy wypełniło się między nami, które muszą mieć wielką ważność. Dla niektórych te rzeczy mają ogólną ważność z powodu nadzwyczajnych wypadków, lecz nie mogą oni widzieć żadnego specjalnego biblijnego w nich znaczenia. Lecz drodzy bracia i siostry, możemy być pewni, że te wypadki, które są większymi nad dawniejsze, które były wskazane w Biblii, muszą również i one być pokazane w Biblii. I dlatego wierzymy z dowodów, że i te wypadki są biblijnie wskazane. Ponieważ niektóre z tych wypadków należą do najważniejszych zdarzeń jakiegokolwiek okresu czasu między pańskim ludem, nie byłoby właściwą i według Biblii harmonijną rzeczą, gdyby one nie były wskazane w Piśmie Świętym. Czy nie przypominamy sobie Pańskiego upewnienia, że wszystkie rzeczy Jego planu objawia swemu ludowi przez Jego Słowo? Amosa rozdział 3 werset 7. Dlatego powinniśmy spodziewać się biblijnych proroctw lub typów odnoszących się do tych właśnie wypadków. Jeżeli serca nasze są pragnące, pokorne, szczere i święte, poświęcone, otrzymamy biblijne wyjaśnienie tych właśnie ostatnich wypadków. Wierzymy, że między innymi rzeczami znajdują się mianowicie trzy linie myśli, które wypełniają się w tych ważnych wypadkach między Pańskim ludem od czasu, gdy wierny sługa nas opuścił. Dopatrzmy się więc, drodzy bracia i siostry, aby przy Pańskiej pomocy dowiedzieć się o tych trzech rzeczach. Pierwszym z tych wielkich biblijnie wzmiankowanych wypadków jest rozdzielenie ludu Bożego w 1917 roku na dwa główne podziały. Po pierwsze, na zwolenników towarzystwa pod obecnym zarządem, i po drugie, na innych nie pod obecnym zarządem towarzystwa. To rozdzielenie w pozaobrazie zgadza się we wszystkich szczegółach z typem rozdzielenia się między Eliaszem a Elizeuszem. Zauważmy to dobrze. Przypomnijmy sobie, co nasz brat Russell wskazał, że przyjście Eliasza i Elizeusza razem do Jordanu wyobraża trzymających swe korony i innych z ludu pańskiego wprawdzie, przychodzącego w 1914 roku do ludzi chrześcijaństwa, Jordanu, aby ich osądzić w gniew wielkiego ucisku. Uderzenie Jordanu przez Eliasza wyobraża, że trzymający swe korony strofowali chrześcijaństwo od października 1914 do listopada 1916 roku za jego wielkie grzechy, które doprowadziły do światowej wojny, gdy zaś Elizeusza bezczynność, czyli nie uderzanie z Eliaszem, lecz tylko jego chodzenie i obecność z nim, wyobraża poświęconych, nie należących do maluczkiego statka, którzy albo wcale lub też tylko chwilowo brali udział w strofowaniu grzechów chrześcijaństwa, którzy tylko sympatyzowali z pozaobrazowym Eliaszem w jego pracy. Przejście proroków przez Jordan sucho, wyobraża, że obie klasy zostały nieuszkodzone. Te wypadki odbyły się od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku. Rozmawianie i chodzenie Eliasza i Elizeusza po przejściu Jordanu, aż zostali rozdzieleni, wyobraża spokojną społeczność wszystkich poświęconych w słowie, pracy i duchu pańskim, aż rozdzielenie nastąpiło. I jak spokojna społeczność i rozmowa Eliasza i Elizeusza została rozrywana przy ich rozdzieleniu, tak też i miła społeczność w słowie, usługiwaniu i duchu pańskim między trzymającymi swe korony, a innymi poświęconymi braćmi, z punktu zapatrywania na mówcze narzędzie do świata, została rozrywana przez rozdzielenie, jakie przyszło między lud pański w lecie 1917 roku. Drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o tym, że nasz drogi brat Russell przepowiedział o tych rzeczach w styczniu 1916 roku, że od tego czasu za trochę więcej niż rok można spodziewać się rozdzielenia, a z wypełnionych faktów widzimy, że rzeczywiście nastąpiło to po roku i pół. Reprint z 1916 roku, strona 39, kolumna 2, paragraf 2. Że to podanie jest prawdziwe, tego fakty jasno dowodzą. Wszyscy musimy przyznać, że znajdowała się spokojna społeczność w Kościele w ogólności zaraz po pierwszym rozdzieleniu Jordanu do lata 1917 roku. Wszyscy musimy przyznać, że ta spokojna społeczność została rozrywana w lecie 1917 roku przez największe rozdzielenie, jakiekolwiek zdarzyło się między pańskim poświęconym ludem. Wszyscy musimy jeszcze przyznać, że rozdzielenie podzieliło lud pański na dwie klasy, po pierwsze, na zwolenników pod obecnym zarządem towarzystwa, i po drugie, na niezwolenników i nieobrońców teraźniejszego zarządu towarzystwa. Dlatego też złamanie społeczności między ludem Bożym i rozdzielenie go na dwie klasy po pozaobrazowym pierwszym uderzeniu Jordanu musi być długo spodziewanym i przepowiedzianym rozdzieleniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, ponieważ nie mogło być żadnego złamania harmonii między nimi, aż po pierwszym uderzeniu Jordanu, a złamanie potem musiało być ich rozdzieleniem. Do tego wszystkie przedtem nadmienione i potem następujące wypadki zgadzają się harmonijnie, poza obraz z obrazem. Powyżej pokazaliśmy harmonię w wypadkach obrazu i poza obrazu przed rozdzieleniem. Przypatrzmy się teraz w krótkości towarzyszącym i następującym wypadkom. Najprzód zegzaminujmy towarzyszące wypadki. Tak jak oba prorocy szli w zgodzie rozmawiając, aż wóz ognisty i konie nadeszły i ich rozdzieliły, tak też maluczkie statko, jako boskie mówcze narzędzie do świata, i reszta poświęconego ludu szli i rozmawiali razem w miłej społeczności, aż pozaobrazowy ognisty wóz i konie wjechały między nich i rozdzieliły ich. W symbolach Biblii wozy wyobrażają organizację. Zobacz Berański komentarz na drugą Mojżeszową rozdział 14 werset 9, Izajasza rozdział 31 werset 1, i tak dalej. Wóz izraelski trafnie wyobraża najważniejszą organizację między ludem pańskim, Watchtower Bible and Tract Society, czyli Towarzystwo Strażnicy, które zawsze było większe od People's Pulpit Association, czyli Towarzystwo Kazalnicy Ludowej, i nad International Bible Students Association, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, jako organizację. Ognistość wozu wyobraża próby, w które towarzystwo, składające się z zarządu i jego urzędników, się dostało. Z powodu prezydenta towarzystwa, który sobie przywłaszczył autorytet nad zarządem, a mianowicie, że mieszał się w nie swoje rzeczy nad naszą pracą, jako specjalny przedstawiciel zarządu w Brytanii, i że nas, jako specjalnego przedstawiciela zarządu, bez żadnego autorytetu lub wiedzy zarządu od naszego stanowiska odwołał. Te przywłaszczenia sobie do władzy i inne przywłaszczające postępki prezydenta towarzystwa pobudziły większość zarządu do wysiłków, aby usunąć jego władzę, jako takiego i jego przywłaszczone kontrolerstwo. Ten postępek większości zarządu dał sposobność prezydentowi wyrzucić tych czterech dyrektorów. Te wypadki były wielką próbą dla towarzystwa, składającego się z zarządu i jego urzędników i dlatego jest pozaobrazowym ognistym wozem. Konie w symbolach Biblii wyobrażają nauki świeckie lub religijne. Zobacz komentarz na Izajasza rozdział 31 werset 1, Objawienie rozdział 6 werset 2, rozdział 19 werset 14, i tak dalej. Przypuszczalnie prawne, lecz rzeczywiście nieprawne nauki, które prezydent towarzystwa twierdził, że on był zmuszony wyrzucić tych czterech dyrektorów, którzy chcieli zakończyć jego nieświęte ambicje i przywłaszczenie do władzy, a na ich miejsce innych fałszywych czterech umieścić, jest wyobrażone przez konie, nauki, a ognistość ich wyobraża przechodzących ogniste próby. Jeźdźcy. To obecny zarząd, prezydent towarzystwa i jego specjalny reprezentant i sekretarz skarbnik. Ci urzędnicy wszczepili te właśnie nieprawne doktryny w taki sposób, aby srogo doświadczyć zarząd, jako organizację, przed całym kościołem, dzieląc go na dwie części. Na tych po stronie większości pierwotnego prawdziwego zarządu i na tych po stronie obecnego zarządu. Nie możemy temu zaprzeczyć, że ta kombinacja rzeczy, nieprawne doktryny ciężko doświadczonego zarządu, przez pędzącą władzę teraźniejszego zarządu była uczyniona, aby rozdzielić Kościół do zmuszenia braci, aby zadecydowali, czy są za lub przeciw teraźniejszemu zarządowi, i aby zakończyć spokojną społeczność, współdziałanie i miłość między maluczkim statkiem a resztą poświęconych w prawdzie. Od tego czasu to rozłączenie postępowało, około 10 tysięcy będąc po jednej i około 30 do 40 tysięcy po drugiej stronie, a to niewątpliwie jest poza obrazem rozdzielenia między Eliaszem i Elizeuszem. Był to jedyny czas do rozłączenia. Jeżeli rozłączenie 1917 roku, które nastąpiło po pierwszym uderzeniu Jordanu i po miłej społeczności ludu pańskiego po uderzeniu, nie jest rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, jak więc może być jeszcze jedno rozłączenie pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, jeżeli Kościół już teraz jest tak mocno podzielony? Jedyne możliwe miejsce do zobaczenia rozłączenia, które by wskazywało w pozafigurze Eliasza i Elizeusza, jest tam, gdzie je pokazaliśmy. Wszystkie fakty są z tym zgodne i nie mogą w żaden sposób być inaczej zastosowane. Jest to kompletnością tej zgody typu spoza obrazem z punktu zapatrywania na powyższe podanie, złączone z potrzebnymi z niego wychodzącymi wnioskami, że zwolennicy towarzystwa są wielkim gronem, że zmusili strażnicę do porzucenia poglądu naszego brata Russella na typ Eliasza i Elizeusza, a na to miejsce wynaleźli dwa inne błędy. Tak samo towarzystwo PBI, pastoralna biblijna instytucja, odrzucając brata Russella nauki na te typy, również błędnie naucza, widząc, że już nie może być żadnego rozdzielenia pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a nie chcąc przyjąć wypełnione fakty tego pozaobrazu, utracili całkiem wiarę na te rzeczy i twierdzą, że typ nie ma żadnego wypełnienia się w pozaobrazie. Tak więc twierdzenie tych dwóch grup, będących w wielkich błędach, że odrzucili brata Russella te i mnóstwo innych prawdziwych nauk, jeszcze więcej potwierdza prawdziwość powyższego wypełnienia się proroctwa. Gdy patrzymy na wypadki wśród i zaraz następujące po rozłączeniu ludu pańskiego w 1917 roku, możemy znów zauważyć stosowność naszego wyrozumienia zaraz po rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza. Elizeusza wołanie, ojcze mój, wyobraża towarzystwa uznanie zadziwienia i żalu przy dyskusji, że tak wydatni bracia, jak wodzowie klasy Eliasza i ich obrońcy, mogli być odłączeni od nich i obwinieni, że chcą zniszczyć towarzystwo. Wołanie Elizeusza, wozie izraelski, wyobraża, jak zwolennicy towarzystwa uznali, dziwili się, i żal im było i prowadzili takie dyskusje i agitacje dla towarzystwa, ich przypuszczalnego przewodu, że się znajdowało w takich próbach i przypuszczalnym niebezpieczeństwie. Elizeusza wołanie, jazdo, jeźdźcy, jego, wyobraża, jak zwolennicy towarzystwa uznawali ich wodzów, jak zadziwieni i żałośni byli i jak bronili i agitowali za obecnym zarządem. Tak więc możemy widzieć, że rzeczywiście zwolennicy towarzystwa, pozaobrazowy Elizeusz, uczynili takie trzykrotnie wołanie w pozafigurze. Można zauważyć, że przed wyrażeniem swego trzykrotnego wołania jest powiedziane, że Elizeusz widział. Co Elizeusz widząc? Druga Królewska rozdział 2 werset 12. W hebrajskim nie jest podane, że widział. A w AV, poprawnym tłumaczeniu, jest podane, uznał, to znaczy, że Elizeusz uznał, widział, Eliasza, ponieważ przed rozdzieleniem Eliasz powiedział Elizeuszowi na jakich warunkach będzie mógł się stać jego następcą. Druga Królewska rozdział 2 wersety 10 i 12. To pokazuje fakt, że klasa Elizeusza uznawała klasę Eliasza jako pańskie mówcze narzędzie do świata aż do czasu rozłączenia. A wyrażenie, i nie widział go więcej, wiersz 12, wskazuje na fakt, że Elizeusz po rozłączeniu już nie uznawał Eliasza, jak przedtem, i wyobraża fakt, że pozaobrazowy Elizeusz nie uznaje już więcej pozaobrazowego Eliasza tak, jak przedtem. Jak wyraźnie to się spełniło. Wierni już nie są poważani przez zwolenników towarzystwa. W miejsce tego zwolennicy towarzystwa wprowadzili przestrogę przeciwko wiernej klasie Eliasza, unikajcie takowych. Elizeusz, rozdarłszy szaty swoje na dwie części, wyobraża gwałt w dwoistości umysłu. Jakuba rozdział pierwszy werset 8. Uczyniona cnotą charakteru zwolennikom towarzystwa z powodu złego, które popełnili w rozdzieleniu, ponieważ mocno zgwałcili prawdę i sprawiedliwość przez ich postępek przy rozdzieleniu. Spadnięcie płaszcza z Eliasza wyobraża puszczenie władzy, jako boskie mówcze narzędzie do świata przez wiernych. To spełniło się przez ich przedstawicieli, pięciu dyrektorów, puszczając ich władzę kontrolerstwa nad różnymi pośrednikami i finansami, przez które praca była wykonywana, wypuszczając to z ich rąk z powodu narzucania się ze strony chwytających do władzy. Wzięcie płaszcza przez Elizeusza wyobraża zwolenników towarzystwa biorących kontrolę nad pracą. Powrót Elizeusza do Jordanu wyobraża zwrócenie uwagi zwolenników towarzystwa do publicznej pracy przeciwko osądzonemu na gniew ucisku chrześcijaństwu. Jego stanie przy Jordanie wyobraża jego przygotowanie się i gotowość do pracy ku ludowi, a jego uderzenie Jordanu wyobraża strofowanie chrześcijaństwa za jego grzechy. Przez siódmy tom, wykłady, rozmowy i gazetki o upadku Babilonu. Te czyny weszły w ruch około jesieni 1917 roku. I tak następowały po rozdzieleniu, które było w lecie tego samego roku. Tak więc widzimy wypadki przed, wśród i po rozdzieleniu, które zgadzają się całkowicie ze sobą a typem, jak można się było tego spodziewać między typem i poza obrazem. Jest to bardzo łatwo dla nas zobaczyć, kto jest pozaobrazowym Elizeuszem. Jak w typie Elizeusz posiadał płaszcz po rozdzieleniu, tak też w pozafigurze ta klasa musi być pozaobrazowym Elizeuszem, która posiada płaszcz pozaobrazowy po rozłączeniu. Płaszcz wyobraża władzę, jako mówcze narzędzie do świata. Te władze były te rzeczy, literatura prawdy, agencje, rodzina Betel, pielgrzymi, kolporterzy, ochotnicy, itd. i finanse, przez które można było wykonać pracę. Kto więc miał, posiadał i kontrolował tymi władzami po rozdzieleniu? Niewątpliwie ci, którzy pozostali z towarzystwem i którzy przez ich przedstawicieli, obecny zarząd, nowy zarząd, i tak dalej, prowadzili pracę. Dlatego ci muszą być pozaobrazowym Elizeuszem. Powtarzamy. Doskonała zgodność między typem i naszym wyrozumieniem poza obrazu zmusiła prezydenta towarzystwa, aby ujść od wniosku, że on prowadził wielkie grono, do odrzucenia poglądu naszego brata Russella na Eliasza i Elizeusza, ponieważ nasze powyższe wyrozumienie wykazuje rzeczywiste wypełnienie się poza obrazu około tych linii, które nasz brat Russell przepowiedział, że miały się wypełnić. Tak samo zmusiło to towarzystwo PBI, aby ujść od wniosku, że Pan używał nas, jako specjalnego przedstawiciela pozaobrazowej klasy Eliasza przy rozdzieleniu, i udzielił nam prawdy względem wypełnienia się proroctwa o rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza, że prezydent towarzystwa był specjalnym przedstawicielem klasy Elizeusza przy rozdzieleniu i który miał dać błąd na ten przedmiot, Porzucić wiarę na obrazowy charakter rozdzielenia Eliasza i Elizeusza. Te dwa fakty dowodzą prawdziwości powyżej od nas podanego pozaobrazowego wypełnienia się. O tym pisaliśmy w pierwszym numerze polskiej teraźniejszej prawdy, do której naszych drogich czytelników odnosimy. To wyrozumienie daje rzeczywiście biblijne, rozumne i faktyczne wyjaśnienie rozdzielenia między ludem pańskim podczas 1917 roku. Drodzy bracia i siostry, czy nie możecie znamion tych czasów rozeznać? Rewolucja. Druga część znakomitych wypadków oddziałała od czasu pójścia naszego brata Russella za drugą zasłonę. Po pierwsze, rewolucja przeciwko pańskim naukom i zarządzeniom danym przez onego sługę była uczyniona ze strony różnych wodzów, którzy przez ich obrońców byli podpierani, i po drugie, ustawiczne sprzeciwianie się tym rewolucjom przez tych, którzy byli wierni tym naukom i zarządzeniom, odciągając dlatego społeczność kapłańską od nich. Nie można temu zaprzeczyć, że, po pierwsze, rewolucja przeciwko naukom i zarządzeniom pańskim danym przez wiernego sługę została przez pewnych wodzów i wielu ich obrońców uczyniona, i po drugie, że wierni sprzeciwiali się temu, aż wycofali społeczność kapłańską od nich. Ta rewolucja zaczęła się w Brytanii przez braci Sherna i Crawforda, chcąc naszego brata Russella za rządzenia w przybytku i Betel tam wywrócić. W tej rewolucji otrzymali pomoc od ich obrońców. Temu sprzeciwialiśmy się stale, aż ich upartość przyczyniła się do wycofania naszej kapłańskiej społeczności od nich. W Ameryce teraźniejszy zarząd spiskował, aby wszelkie władze brata Russella, pomimo przeciwności czarteru i testamentu, oddać prezydentowi towarzystwa. Temu spiskowi sprzeciwiła się tak zwana opozycja. Konspiratorzy przestawali na swoim, przez wyrzucenie większości zarządu, odbierając nam sposobność do służby, wyganiając nas i innych z Betel i oczerniając nas w najgorszy sposób fałszywie przed całym kościołem przez ich rozszerzanie przesiewań żniwa i po konwencjach, przez pielgrzymów i korespondencje po całym świecie. Trochę później bracia po stronie braci Sturgeon i Ritchie zazdrośnie uczynili rewolucję przeciwko nam, że sprzeciwialiśmy się rewolucjonistom, i że Pan udzielił nam prawdy względem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza. W 1918 roku przez różne czyny podobne do owych obecnego zarządu towarzystwa, które działy się w rocznicę po ostatnich, Towarzystwo PBN i uczyniło rewolucję przeciwko zarządzeniom pańskim względem pokarmu na czasie i chciało podrobić korporacje w kościele do prowadzenia pracy. Tym rzeczom my i nasi obrońcy sprzeciwialiśmy się ustawicznie, aż wycofaliśmy społeczność kapłańską od PBN i zarządu i ich obrońców. Później bracia w Stanfast rozpoczęli swą rewolucję przez przyjęcie rewolucji towarzystwa do Wielkanocy 1918 roku, zniechęcając dalszą pracę z wyjątkiem pocieszania braci, walcząc przeciwko pracy epifanicznej. Potem olsoniści z ich fałszywymi naukami na objawienie, i tak dalej przez ich wodzów, którzy nie byli postanowionymi pielgrzymami przez onego sługę, powzięli nauczanie ogólnego kościoła i atakowali pracę epifanii, rewolucję, której sprzeciwialiśmy się, aż później również musieliśmy kapłańską społeczność i od nich odebrać. Ostatecznie ci po stronie brata Hirsza uczynili rewolucję przeciwko pewnym zarządzeniom do uczenia i ćwiczenia przez ordnych starszych, udzielonych przez naszego pastora, przeciwko uwięzionemu głosowaniu w kościele spłodzonych z ducha członków kościoła i przeciwko niektórym epifanicznym zarządzeniom względem traktowania lewitów. Tu także wierni sprzeciwili się, aż społeczność kapłańską odciągnęli od nich. W dwóch uprzedzających paragrafach początki rewolucji w ośmiu grupach są podane. Lecz rewolucjoniści nie ograniczali się jedynie do tych wspomnianych rewolucji, ale jeszcze więcej postąpili w zło. Wydawcy strażnicy, a mianowicie ich wódz, prezydent towarzystwa, zaczął usuwać różne nauki brata Russella, a na ich miejsce błędne wprowadzać, na przykład na Eliasza i Elizeusza, na przypisane usprawiedliwienie, na młodocianych świętych, na różne przypowieści, na jubileusze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż literalne setki błędów były przedstawione, a setki tłumaczeń i nauk brata Russella zostały odrzucone. Tak bardzo zmienili jego zarządzenie względem prowadzenia pracy, że już nie można wcale nic zauważyć, co by miało jeszcze być pozostałością od brata Russella. PBI dodało również swe własne rewolucje. Przyjęli charter, statut, który sprzeciwia się przykładowemu charterowi dla kontrolujących korporacji między ludem prawdy. Na kwestiach doktrynalnych odstąpili w głównych częściach od objawienia i Daniela, a na całą chronologię przyjęli poglądy nominalnego kościoła przeciwko takowym brata Russella, którego nie uznają już za onego sługę. Podobnie inni oprócz powyżej wspomnianych rewolucjonistów, dodali jeszcze więcej błędów do ich rewolucji. W każdym wypadku my i nasi obrońcy sprzeciwialiśmy się takim rewolucjom. Artykuły teraźniejszej prawdy wyjawiają błędy doktryn i zło w praktyce. W każdym wypadku uzdolnił nas Pan do zbicia tych błędnych doktryn i do strofowania błądzicieli. Tak stanowczo broniliśmy prawdy i jej zarządzenia, zbijając ich błędy i ich zarządzenia, że nawet nasi rewolucyjni bracia musieli przyznać, że silnie i ustawicznie bronimy nauk i zarządzeń naszego brata Russella. Nasz postępek w tym względzie został fałszywie przedstawiony przez rewolucjonistów, którzy najpierw chcieli nam zarzucić na nasze bronienie prawdy. Jednak odpowiedź nasza tak kompletnie pobiła ich niewłaściwie odpowiedzi, że całkiem przestali nam odpowiadać, twierdząc, że chcą być po stronie pokoju i nie chcą nic mieć do czynienia z kontrowersją i przez to chcą pokazać ich cichość w przeciwieństwie, jak oni mówią, do naszego spornego ducha. Czy nasz pan lub brat Russell i inni wierni słudzy prawdy milczeli, gdy ich przedstawienia były atakowane i błędy wprowadzane? Michała rozdział 5 wersety 5 i 6. Zapewne, że i oni działali w ten sam sposób pod podobnymi okolicznościami, a nie jak rewolucjoniści. Lecz jakie jest znaczenie tych rewolucji i naszego stałego sprzeciwiania się? Jakie wrażenie uczyniły te rzeczy na lud pański? Odpowiadamy, że takie rewolucje stosują się do kozła Azazela, chcącego wyrwać się sile najwyższego kapłana, a sprzeciwiania tym rewolucjom stosują się do ciągnięcia kozła Azazela przez najwyższego kapłana od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Ten przedmiot określiliśmy w szczegółach w 16 numerze Polskiej Teraźniejszej Prawdy. Tu określamy tylko ogólnie, że grzech wielkiego grona jest rewolucją, można zauważyć z psalmu 107 wersetów 10 i 11, i wyjaśnimy ten cały psalm, wiersze od 1 do 9 stosują się do maluczkiego statka, od 10 do 16 do wielkiego grona, od 17 do 22 do cielesnego Izraela podczas i przy końcu wieku Ewangelii. Od 23 do 32 do świata podczas i przy końcu wielkiego ucisku, Od 33 do 38 do warunków tysiąclecia i ludzi, od 39 do 42 do złych i dobrych podczas krótkiego czasu przy końcu tysiąclecia. A 43 wiersz pokazuje, że ktokolwiek zrozumie ten psalm, będzie rozumiał boski plan dla rodzaju ludzkiego. Wiersze od 10 do 16 odnoszą się do wielkiego grona i teraz wyjaśnimy wiersze 10 i 11, jak następuje, którzy siedzą w ciemności, w błędach, w które Pan dozwala, aby wielkie grono wpadło, będąc w rękach Azazela, i w cieniu śmierci, w niebezpieczeństwie wtórej śmierci, do której ich samowola może łatwo doprowadzić. Ściśnieni będąc nędzą, szatańską pokusą, 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9, i żelazem, silnymi węzłami samolubstwa, światowości i grzechu, przeto, że byli odpornymi, rewolucjonistami, wyrokom, naukom, Bożym, a pogardzili, znieważyli, nie uznawali za ceniące i dlatego zaniedbali, radą Najwyższego. Boski plan składa się z różnych prawd, faktów i zarządzeń, którego odrzucenie w jakiejkolwiek części jest wzgardzeniem przeciwko całemu boskiemu planowi. Jakuba 2 werset 10. Zapewne, że usunięcie zarządzeń dla pracy pańskiej, danych przez onego sługę, jest wzgardzeniem rady pańskiej, planu jego. Ten powyższy werset omawia o wielkim gronie. Obwinia ich, po pierwsze, o rewolucję przeciwko naukom pańskim, i po drugie, o wzgardzenie jego zarządzeń. Ten werset wyraźnie mówi, że odrzuceniem różnych nauk i zarządzeń pańskich jest grzechem, mianowicie objawionym grzechem wielkiego grona. Rewolucja objawia ich za takowych. Podług tego wersetu, w ten czas tylko możemy wiedzieć, czy nowe stworzenie jest z wielkiego grona, jeżeli czyni rewolucję przeciwko naukom i zarządzeniom pańskim. Innymi dowodami nie możemy wiedzieć, czy utracili ich korony, oprócz innych grzechów, jak rewolucja, ponieważ nie możemy sądzić, jaki stopień innego złego doprowadza do utracenia korony. Lecz jeżeli nowe stworzenia czynią rewolucję przeciwko pańskim naukom i zarządzeniom, jesteśmy, z powodu ich rewolucji, poinformowani od Pana, że tacy utracili swe korony i przez to są wielkim gronem. Psalm 107 wersety 10 i 11 podaje nam te informacje od Pana. My ich nie sądzimy. Bóg, przez ich postępki, sądzi ich, w tych wersetach Pisma Świętego, przez ich rewolucję objawia ich wiernym, jako lewitów, członków wielkiego grona. Powtórzymy jeszcze raz, my ich nie sądzimy, jeżeli z powodu ich rewolucji mówimy, że są członkami wielkiego grona. My tylko opowiadamy boski sąd nam udzielony, który przez ich rewolucję został nam objawiony. Nasz brat Russell nauczał, że po rozdzieleniu pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza i przed opuszczeniem klasy Eliasza świat, wierni mieli wiedzieć, którzy by byli wielkim gronem, jak następujące. Reprint z 1916 roku, strona 264, paragraf 1, podanie dowodzi, będzie to po uderzeniu Jordanu. Po rozdzieleniu ludzi przez poselstwo prawdy i płaszcz władzy Eliasza, że rozdzielenie kościoła w dwie klasy odbędzie się. Potem klasa Eliasza będzie jasno zamanifestowaną, jako różniąca się i odłączona od klasy wielkiego grona. Pamiętajmy o tym, że rozdzielenie odbędzie się przez wóz ognisty, będą to bardzo ciężkie doświadczenia, które wybrana klasa chętnie przyjmie i im się podda, gdy zaś klasa Elizeusza będzie schraniać się od prześladowań, choć nie całkiem się schraniać będzie od grzechu lub od odrzucenia Pana. Później wielki wicher, prawdopodobnie anarchia, przyprowadzi przemianę klasy Eliasza. Powtarzajmy, aż myśl będzie pojęta. Ich rewolucja przeciwko boskim naukom i zarządzeniom objawia tracicieli koron, jako takich wiernym i oświeconym z maluczkiego statka. Potrzeba tej wiedzy wiernym jest dlatego im dana, aby wiedzieli, którzy utracili korony i aby mogli im służyć, ponieważ bez tej wiedzy wierni nie mogliby inteligentnie prowadzić człowieczeństwo kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca i oddać ich przeznaczonemu człowiekowi, aby poszli w ręce Azazela. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22. Jak mogliby bez tej wiedzy uznawać ich jako niebędących w świętym miejscu, lecz jako pozaobrazowych lewitów na dziedzińcu, których z ich głową, panem, poświęcają ich do pracy lewickiej? Czwarta Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. Porównaj rozdział 8 wersety od 5 do 26. Synowie Aarona byliby ślepi, to nie dałoby im przywileju być kapłanami w usługiwaniu do poświęcenia lewitów. Trzecia Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 16 do 24. Jeżeli by nie widzieli lewitów, jako takowych, których z Aaronem oczyszczali i poświęcali do służby lewickiej. Tak samo w pozaobrazie, podczas oczyszczania i poświęcania się wielkiego grona, jako pozaobrazowych lewitów, nie tylko najwyższy kapłan, Jezus, ale i podkapłani oczyszczają i poświęcają wielkie grono, jako lewitów, i dlatego podkapłani byliby duchowo ślepymi do tej służby, gdyby nie mogli tego zauważyć i nie byliby zdolni do służby, jeżeli by nie mogli widzieć, kto jest wielkim gronem. Drodzy bracia i siostry, dajcie już spokój temu niewłaściwemu posądzaniu, że my niewłaściwie sądzimy, jeżeli opowiadamy boski objawiony sąd, że wielkie grono jest rewolucjonistą z nowych stworzeń. Odwiązanie kozła Azazela. W krótkości zobaczymy obraz kozła Azazela, trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22, i zauważmy zgodność typu z pozaobrazem, że kozioł Azazela, przekręciciela, był przywiązany do drzwi przybytku, pokazane jest w hebrajskim słowie postawić, trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 7. To znaczy na jednym miejscu pozostawić. Żaden kozioł, widząc, jak najwyższy kapłan zabijał innego kozła i jak wchodził i wychodził z miejsca najświętszego przynajmniej dwa razy, nie stałby spokojnie wśród takich otoczeń około godziny czasu, jeżeli by nie był przywiązany. Według świadectwa piramidy, ostatni członek klasy kozła pańskiego został położony na ołtarz 16 września 1914 roku. Krótko potem najwyższy kapłan świata, Jezus, i wierny Kościół zaczęli wyznawać grzechy chrześcijaństwa, które słyszało wielkie grono. To wyznawanie jest jeszcze innym obrazem czynów, które stanowiły Eliasza uderzenie Jordanu. Pozaobrazowego Gedeona pierwszą walkę i wiązanie przez świętych królów i szlachtę. Psalm 149 wersety od 5 do 9. Jest to pewną rzeczą, że od konwencji Fort Worth, od 18 do 20 września 1914 roku, aż do listopada 1916 roku wielki nacisk był kładziony na wyznawanie grzechów chrześcijaństwa, które sprowadziły światową wojnę. Sama wojna była sposobnością do takich czynności. To było czynione przez naszego brata Russella kazania w gazetach, przez jego i pielgrzymów wykłady, przez kolporterów specjalizujących sprzedaż czwartego tomu, i przez ochotników rozpowszechniających stosowną literaturę, w tym takie pozycje jak uciśnienie narodów, warunki przez ludzi nie do uleczenia, dlaczego finanse drżą, wyświęcanie na księży kleru jest oszustwem, świat w ogniu, i tak dalej. Wielkie grono nie działało w tej pracy aż do końca. Słyszeli tylko, jak ta praca była wykonana, tak, jak kozioł Azazela słyszał Aarona wyznającego grzechy nad nim. Jak w typie, następujący krok był odwiązaniem kozła Azazela, tak też pozaobrazowy kozioł Azazela był rozwiązany, czyli otrzymał więcej wolności. To działo się przez dwie rzeczy. Po pierwsze, że najwyższy kapłan świata, głowa i ciało, dozwolił na rozszerzanie takich błędów na brata Russella władzę, jako sługa, które przyczyniły się ze strony wielu braci wielkiego grona do znieważenia jego autorytetu jako onego sługi, i z tej przyczyny starali się usunąć jego zarządzenia dla prowadzenia pracy, i po drugie, że głowa najwyższego kapłana świata usunęła przez śmierć brata Russella od silnej kontroli pracy. Te dwie rzeczy dały niespokojnemu rewolucyjnemu pozaobrazowemu kozłowi sposobność do rewolucji, których przedtem nie mieli. Ten popęd do wolności, samowoli zaczął się w Anglii, gdzie pierwszy wymieniony odwiązujący czyn rozpoczął się już około roku przed śmiercią brata Russella, czego wynikiem były czynione wysiłki, aby brat Russell zrzekł się swego kontrolerstwa w londyńskim przybytku i Bethel. Zupełna wiedza naszego pana o tym, a częściowa wiedza brata Russella, doprowadziły do wyboru mnie, jako podkapłana w ciele, że brat Russell przed śmiercią postanowił mnie do późniejszego załatwienia tych rzeczy w Anglii, abym był specjalnym przedstawicielem w działaniu pod nadzorem naszej głowy przeciwko rewolucjonistom. Dlatego, gdy nasz drogi brat Russell umarł, brytyjska część kozła Azazela wzięła krok do wolności. Dowiedzieli się, że linka, która była przy nich, była w rękach ciągnących ich spod nóg. Pan nasz Jezus przeze mnie i moich obrońców stanowczo i zwycięsko sprzeciwił się ich rewolucjom, prowadził kozła do bramy i z powodu ich upartości odebrał społeczność kapłańską od rewolucjonistów, oddał kozła przeznaczonemu człowiekowi, nieprzyjaznym stosunkom. Po naszym powrocie do Ameryki zauważyliśmy, że obecny zarząd postąpił daleko w błąd względem władz onego sługi odnośnie regulowania pracy przez jego zarządzenia, charter, czyli statut, i testament, że absolutnie nie zważał zarząd na te rzeczy, wzgardził Radą Najwyższego, zaprzestał posługi dla gazet, to jest ogłoszenia kazań. Przemienił pracę z angelofonami i pracę pastoralską, odebrał kontrolę od zarządu, udzielił prezydentowi towarzystwa wszystkich władz kontrolerstwa pracy brata Russella, i tak dalej, który też już w tym czasie odrzucał tymczasowe usprawiedliwienie w mowach przed rodziną Bethel, choć nie jeszcze w strażnicach. Widząc te rzeczy, mocno stałem przeciwko temu i pobudziłem 5 z 7 dyrektorów, aby sprzeciwili się takiej rewolucji i aby z powrotem przyjęli naszego brata Russella zarządzenia i nauki w pracy. To doprowadziło kozła Azazela w Ameryce pod kierownictwem obecnego zarządu do szarpania się. Te szarpania były następujące: oddalenie nas ze służby, wyrzucenie 4 dyrektorów, wyrzucenie nas i innych braci z Bethel, fałszywe przedstawianie tego przed rodziną Bethel, ogłoszenie kłamliwego przesiewania żniwa, agitacja przy konwencjach, przez pielgrzymów, przez rozmowy i korespondencje, ażeby przechylić Kościół na ich stronę dla ich pomocy. Najwyższy kapłan świata pociągnął za pozaobrazową linkę, odpowiedział na to przez artykuły, światłość po ciemności, przegląd przesiewań żniwa, fakty dla akcjonariuszy, i tak dalej. Upartość obecnego zarządu i jego obrońców przyczyniła się do wyciągnięcia kapłańskiej społeczności od nich, oddając ich przeznaczonemu człowiekowi, aby przyszli do Azazela. W zasadzie te same rzeczy były czynione przez braci po stronie braci Sturgeon, Oichi, Pebei, Olson, Hirsch i Ustam Twastów. Powtórzone ataki naszego pana przez teraźniejszą prawdę odnośnie błędów w strażnicy, odnośnie błędów głoszonych w zwiastunie Pebei i towarzystwa, odnośnie głoszenia błędów przez Olsona Stan Twastów, towarzystwo Eliasza, i tak dalej. Są to ciągnięcia przez najwyższego kapłana świata kozła Azazela łącznie z każdą formą rewolucji. Kapłaństwo stało ustawicznie przeciwko takim rewolucjom. Drodzy bracia i siostry, nie czynimy tego z żadnej gorzkości, lecz z prawdziwego oddania się i gorliwości dla prawdy i sprawiedliwości. I dlaczego? Ponieważ szatan stara się przez tych rewolucjonistów zniszczyć prawdę i jej zarządzenia, ażeby przez to mógł zniszczyć boski lud i plan. Wiedząc o jego celach, jako oświecony i wierny sługa prawdy i ludu pańskiego, będąc do tego upoważnieni od Pana, staliśmy przeciwko postępkowi tych rewolucjonistów i postanowiliśmy przez łaskę Pana sprzeciwić się im do ostateczności, aż się poddadzą, a ci z tych, którzy jeszcze zatrzymają Ducha Świętego, uczynią to w dalekiej przyszłości, ponieważ Pan dał nam usta i mądrość, że nikt z naszych przeciwników nie może się nam sprzeciwić. Starali się nam sprzeciwić, lecz byli zmuszeni zaprzestać. I dlaczego? Ponieważ pańska prawda jest silniejszą od błędów Azazela. Nasze zwycięstwo nie pochodzi z naszych własnych zdolności, lecz jedynie z powodu pańskiego działania i jest to dziwne w oczach naszych. Wyjaśniliśmy biblijnie drugą część wypadków między ludem pańskim od śmierci brata Russella. Czy nie możecie znamion tych czasów rozeznać? Grupy Lewitów. Przechodzimy teraz do trzeciej części wypadków między ludem pańskim od śmierci brata Russella, podział wielkiego grona na grupy. Te podziały stosują się w pozaobrazie do podziałów Lewitów. Brat Russell powiedział nam, że w końcu wieku, po zakończeniu żęcia, Lewici objawią się w ich różnych grupach. Rozdzielanie możemy zauważyć przed naszymi oczami. W obrazie znajdowały się trzy ogólne klasy Lewitów: Kaatyci, Meraryci i Gersonici, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 17. Można zauważyć, że Kaatyci nie mieli wozów, 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 9. Tak samo kapłani nie mieli, gdy zaś Meraryci mieli 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 8, a Gersonici 2 wozy. 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 7. Dowiedzieliśmy się, że wozy wyobrażają organizację. Kapłani nie mieli ani nie mają ziemskich organizacji dla prowadzenia ich pracy. I możemy zauważyć, że wielu z rewolucjonistów nie będą również posługiwać się organizacjami do prowadzenia ich pracy. Ci niezorganizowani rewolucjoniści są pozaobrazowymi kaatytami. Znajdują się dwie grupy zorganizowanych rewolucjonistów. Po pierwsze, tacy, którzy starali się i osiągnęli kontrolę nad naszego brata Russella korporacjami. Te korporacje były przedtem nieme, nieczynne, ponieważ te korporacje podczas jego życia były wszystkie kontrolowane przez niego, i po drugie, tacy, którzy chcieli, lecz nie osiągnęli kontroli nad naszego brata Russella organizacjami, ale swoje własne założyli. Pierwsi stosują się do Merarytów, ostatni do Gersonitów. Tak widzimy, że między rewolucyjnymi nowymi stworzeniami znajdują się trzy ogólne grupy, pokazując w pozaobrazie kaatytów, Merarytów, Ingersonitów. Lecz te trzy ogólne grupy Lewitów zostały podzielone na 8 poddywizji. Dwie z nich Gersonici z Lobnitów i Semeitów, cztery z nich Katyci z Amramitów, Izarytów, Hebronitów i Husyjelitów, i dwie z nich Meraryci z Machlitów i Muzytów. Czwarta Mojżeszowa, rozdział trzeci, wersety od 17 do 20. Stosownie do tego powinniśmy dopatrzyć się, czy nie znajduje się 8 poddywizji między tymi trzema ogólnymi grupami pozaobrazowych Lewitów, i rzeczywiście znajduje się. Powyżej pokazaliśmy, że niektórzy z pozaobrazowych Lewitów, którzy nie wierzą, aby organizacje kontrolowały ich pracę, są pozaobrazowymi katytami. Ci pozaobrazowi katyci składają się z czterech poddywizji, poza obrazem na cztery podziały katytów. Sturgeonici są pozaobrazowymi Husyjelitami, Ojczici pozaobrazowymi Hebronitami, Olsonici pozaobrazowymi Izarytami i Hirszici pozaobrazowymi Amramitami. Żadni z tych jako pozaobrazowi katyci nie używają organizacji do kontrolowania ich pracy. Powyżej widzieliśmy, że Meraryci wyobrażają tych, którzy osiągnęli kontrolę nad brata Russella organizacjami, a te były trzy pozaobrazowe wozy. Po pierwsze, Watchtower by Blend Tract Society, Towarzystwo Strażnicy. Po drugie, People's Pulpit Association, Towarzystwo Kazalnicy Ludowej. I po trzecie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Zwolennicy towarzystwa otrzymali kontrolę nad tymi przy rozdzieleniu pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza w 1917 roku. Rok później zwolennicy towarzystwa rozdzielili się na dwie części. Po pierwsze, na tych, którzy przyjęli militarne nieporozumienie wodzów towarzystwa po ich uwięzieniu przez ich pozostanie z towarzystwem, i po drugie, na tych, którzy nie uznawali ich i odsunęli się od towarzystwa, standfastów. Ostatni uformowali organizację, jako komitet, który działał krótki czas, później rozwiązał się i uformowano na miejsce tego tak zwanego Eliach Voice Society, Towarzystwo Głosu Eliasza, dla standfastów. Zwolennicy towarzystwa stosują się pozaobrazowo do Merarytów Machelego, a standfaści do Merarytów Muzytów, a cztery powyżej nadmienione organizacje stosują się pozaobrazowo do czterech wozów danym Merarytom. Powyżej nadmieniliśmy, że ci rewolucjoniści, którzy wierzą w organizację do kontrolowania ich pracy, lecz nie otrzymali kontroli nad brata Russella organizacjami, są pozaobrazowymi Gersonitami. W Anglii ruch Sherna i Crawforda próbował, lecz nie otrzymał kontroli nad IBS-a, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badaczy Pisma Świętego, a w Ameryce ci, którzy najprzód mieli czynność jako Komitet Fort Pitt, a później jako PBI, Pastoralna Biblijna Instytucja, chcieli, lecz nie otrzymali kontroli nad tymi trzema organizacjami brata Russella. Te dwie grupy sformowały więc swoje własne organizacje. Po pierwsze, Komitet Studentów Biblijnych, BSC, i po drugie, Pastoralną Biblijną Instytucję, PBI. Pierwsi stosują się do Lobnitów Gersonitów, a ostatni do Semeitów Gersonitów. Tak więc możemy widzieć, jak główne dywizje i poddywizje rewolucjonistów stosują się, jako pozaobrazy do głównych podziałów i poddywizji Lewitów. A więc znajdujemy właśnie to, czego się można było spodziewać, że Lewici rozwijają się w całości w ich głównych podziałach i poddywizjach. To właśnie dowodzi prawdziwości naszych poglądów na te wypadki. Czy nie możecie znamion tych czasów w tych wielu rzeczach rozeznać? Lecz ktoś by mógł nam zarzucić i powiedzieć, że choć są trzy główne podziały, To jednak jest więcej niż 8 poddywizji między rewolucjonistami. Do tego możemy odpowiedzieć i dodać, że według typu można jeszcze więcej się spodziewać, ponieważ 3 synów Lewiego przez ich 8 synów mieli wiele dzieci, a ci także mieli dzieci, aż w lewickiej genealogii zostało 60 głów spisanych rodzin. Te są typem na 60 dywizji, w które te 8 poddywizji rozwiną się w czasie, gdy lewici będą wszyscy podzieleni w ich dywizjach. 60 słupów na dziedzińcu wyobrażają to samo. Tak więc widzimy w poddywizjach, jak poza obraz będzie składał się z 60 razem dywizji. Lecz to nie jest jeszcze ukompletowane, lecz w swoim czasie będzie, a że widzimy, jak stopniowo rozwija się do ukompletowania, powinniśmy naszą wiarę przez to jeszcze więcej wzmocnić, że powyższe podanie jest prawdziwe. Czy nie możecie znamion czasów w tych rzeczach rozeznać? Tych 3 znaków czasów można było się spodziewać zaraz po zakończeniu żęcia. W teraźniejszej prawdzie daliśmy około 50 dowodów, że żęcie skończyło się około października 1914 roku, a pokłosie w kwietniu 1916 roku. Dlatego te rzeczy teraz są na miejscu. Nie mogą być biblijnie, rozumnie i faktycznie z innego punktu zapatrywania wyjaśnione, co jest dowodem, że inne wyjaśnienia upadają, ponieważ nie mają żadnej podstawy faktów, rozumowania i Pisma Świętego. Te wypadki dlatego dowodzą rozłączenia pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, prowadzenia kozła Azazela do bramy i do przeznaczonego człowieka przez najwyższego kapłana świata i podzielenia lewitów w ich grupy, dywizje i poddywizje. To jest głosem znaków czasów, z którym zgadzają się wszystkie pisma. Jeżeli powyższe podania są prawdziwe, jak Biblia, fakty i rozumowanie dowodzą, że praca wydawcy tego pisma ma zupełnie inny charakter od tego, jakiego przedstawiali ci, których Biblia, rozumowanie i fakty dowodzą, że są rewolucjonistami. Przedstawili go jako obłąkanego, ambitnego, samolubnego, oszukańczego i fałszywego chwytacza władzy. Lecz jeżeli powyższe podania są prawdziwe, to te obwinienia są wielkim fałszem, a jego praca i wysiłki między pańskim ludem przeciwko rewolucjonistom od śmierci brata Russella są od Boga poświęconymi, prowadzonymi i wspierającymi. To jest, nasza opozycja przeciwko rewolucjonizmu brytyjskich zarządców, obecnego zarządu PBI, i tak dalej, była autoryzowaną przez Pana, prowadzoną przez Pana i popieraną przez Pana, który dla Jego obfitej łaski, mimo naszych słabości i omyłek, używa nas w Jego pracy do zachęty naszych współkapłanów, aby i oni sprzeciwiali się rewolucji kozła Azazela, przez którego szatan chce obalić prawdę i zarządzenia pańskie, które Pan udzielił dla prowadzenia pracy prawdy. A jeżeli to jest prawdą, to rewolucjoniści, których staraliśmy się z początku w miłujący i prywatny sposób od ich złego odwrócić, i którym jeszcze więcej sprzeciwialiśmy się, gdy powiększyli ich dobrowolną rewolucję, to tacy powinni być odrzuceni od pańskiego ludu. Wypadki i Biblia dowodzą, że oni właśnie byli ambitnymi, samolubnymi, oszukańczymi i fałszywymi chwytaczami do władzy, którzy schwyceni będąc przy złych uczynkach, krzyczeli za nami, jak za złodziejem, aby odwrócić uwagę od własnych złych uczynków i nauk. Mówili o nas, że mamy gorzkość, lecz niech dowodzą choć jednym miejscem naszego pisma, czy tak jest. Nasza wyraźność i czystość wyjawienia złego była potrzebną dla celów epifanicznych, które oni fałszywie przedstawili, jako gorzkość. Niektórzy z nich obwiniali nas, że zdradziliśmy ich przed urzędnikami, gdy zaś broniliśmy ich, gdy zapytania były nam dane od urzędników. Niektórzy z nich obwinili nas, że jesteśmy klasą Judasza, gdy zaś my wiernie służyliśmy i służymy braciom w ustawicznej samoofierze i utracie praw ludzkich. Niektórzy z nich publicznie oświadczyli się, że jesteśmy klasą wtórej śmierci, gdy zaś nasze trzymanie się prawdy i służenie jej dowodzą przeciwnie. Obmówili nasz osobisty charakter w różny sposób fałszywy. Ich przekręcenie różnych prawd i zarządzeń i ich przedstawianie błędów i złych zarządzeń dowodzi, że w znacznej mierze odpadli od Pana, gdy zaś nasze trzymanie się i bronienie prawdy i jej zarządzeń, złączone z postępującym światłem na czasie dla podtrzymania braci, i nasza z zaparcia samych siebie służba dla Pana, prawdy i braci wśród tak silnych prześladowań, dowodzą, że Pan uznał nasz ogólny postępek, a nie uznaje ich ogólne postępki. Drodzy i umiłowani bracia i siostry w Panu, zegzaminujcie nasze nauki, naszą służbę i życie, jakie są w postępkach i prawdzie, zakrywając nieuniknione słabości naszego glinianego naczynia, a dowiecie się, że są w harmonii z innymi boskimi lojalnymi sługami. Niewielu z was jesteście w stanie zegzaminować nasze życie oprócz tego, co widzicie w naszych pismach, lecz jesteście w stanie zegzaminować choć nasze nauki. Jeżeli je pokornie, szczerze, pragnąco i świętobliwie zegzaminujecie, dowiecie się, że są w harmonii i na tych samych podstawach, które Bóg nam dał przez onego wiernego i roztropnego sługę. Z punktu zapatrywania na to i na te straszne błędy i odrzucenia prawd ze strony naszych przeciwników, czy możecie znaki tych czasów rozeznać? Jako świadczące o naszych naukach i pracy, że one są udzielone w prawdzie i Duchu Bożym, i że rewolucje przeciwko boskim naukom i zarządzeniom ze strony naszych oczernicieli pochodzą od Azazela, szatana, i są czynione w jego duchu. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1925 roku, na stronach od 82 do 89.